W Radio Zachód, Lubuskie Forum, zaczynamy. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także w obu naszych lubuskich studiach gości. W studiu w Gorzowie posła Elżbieta Płonka, reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Mirosław Marcinkiewicz, Platformę Obywatelską.
Dzień dobry.
Karol Zieleński jest przedstawicielem wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
I teraz drugie studio, Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani Antonina Ambroziewicz-Sawczuk reprezentuje Lewicę.
Dzień dobry, kłaniam się nisko, pozdrawiam gości, jak i słuchaczy Radia Zachód Zielona Góra.
I Eneasz Gawora, Konfederacja.
Dzień dobry.
Chciałbym, abyśmy zaczęli od tematu dotyczącego sporu wokół kopalni Turów. Jak państwo doskonale wiecie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 000 euro dziennie za nieprzestrzeganie, nieprzerwanie wydobycia węgla w tej kopalni. I przypomnijmy, że Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce w sprawie kopalni. Złożyły też wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że kopalnia nie zostanie wyłączona ze względów gospodarczych, nazywając jednocześnie decyzję Trybunału bezprecedensową, godzącą w bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dodajmy, że też, żeby mieć jakby pełen obraz sytuacji, że w bliskości polskiej granicy funkcjonują podobne kopalnie, zarówno po stronie czeskiej, jak i niemieckiej. No i teraz proszę państwa o komentarze w tej sprawie zarówno do postawy polskiego rządu oraz decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Na początek, proszę.
I tu muszę powiedzieć, że się urodziłam w Bogatyni, znam ten teren i wiem, o czym mówimy, bo też moja rodzina tam pracowała. Jest to w tej chwili walka interesów komercyjnych i politycznych, bo jeżeli jest 6 kopalń po drugiej stronie przy granicy niemieckich i 5 czeskich, a walka jest z jedną kopalnią, która zresztą ma plan. Jest plan wygaszania kopalni, to są lata przed nami. Jest też porozumienie z Czechami, ze strony polskiej. I nagle pojawia się oczywiście dziwna sytuacja, bo pani sędzia hiszpańska ogłasza, że kopalnię należy zamknąć w imieniu Czechów i TSUE każe nas za niewygaszenie tej kopalni. W ogóle proces wygaszania tak wielkiej inwestycji, tak wielkiej gospodarki, to nie jest natychmiastowe, więc to jest w ogóle mówienie na takiej zasadzie uduś kota, bo on już jutro nie może żyć. Nie jest to możliwe. Ja uważam, że w tym momencie absolutnie realizujemy plany międzynarodowe, realizujemy plany polskie, klimatyczne i mamy na to czas i mamy możliwość zrealizowania spokojnie tego, tak jak inne państwa, tak jak w Unii Europejskiej. Natomiast w tej chwili ktoś nas chce uderzyć i dlatego nie możemy tego przyjąć, a poza tym rzeczywiście byśmy doprowadzili do dramatu, do tragedii braku prądu, nie tylko w domach, ale uderzenie w gospodarkę w tej części kraju. To jest po prostu skandal, co Unia Europejska w tym momencie z nami robi.
Rozumiem, że zgadzamy się co do stwierdzenia, że nie ma już odwrotu odejścia od węgla.
Nie ma. Oczywiście przyjmujemy koncepcję zielonego klimatu, zmiany w energetyce. Przecież do tego się przygotowujemy, ale nie w ten sposób.
Czyli chodzi o perspektywę i warunki, na jakich ma się odbyć wygaszenie tej kopalni.
Oczywiście, że tak. Dlatego nie może to być na takich zasadach wyłącz kurek, bo my sobie tego życzymy i ukażemy cię, dlatego że tego nie zrobiłeś. Jest to naprawdę szantaż.
Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkiewicz.
Wyjaśnijmy jasno, to jest środek zabezpieczający. Ta sprawa się będzie toczyła przed Trybunałem i to nie Komisja Europejska, Unia Europejska, tylko Czesi tutaj zawnioskowali. No tutaj spróbujmy to jasno powiedzieć. Wcześniej słyszeliśmy, że...
Ale Unia nas nie broni, to jest problem.
Unia to my, pani poseł.
No to się bronimy.
Wcześniej słyszeliśmy, że węgiel to jest w ogóle czarne złoto i nie przyjmujemy do wiadomości. Odsyłam do tych sprzed nie tak bardzo długiego czasu opowieści o czarnym złocie, o węglu w Polsce. Chociaż wiele, bardzo dużo, najwięcej od lat węgla kupujemy z Rosji, no, żeby była pełna jasność. To tak dla całego zrozumienia sytuacji. Ja myślę sobie, że my doszliśmy do takiego momentu, szanowni państwo, dobra mama mówi do Jasia, słuchaj, nie rób tego, bo się skrzywdzisz. Ale Jasiu mówi, nie, a tam gadanie, bzdury i robi swoje. I w końcu dochodzi do tego momentu, że ponosi krzywdę i ma żal do wszystkich dookoła, tylko nie do siebie. Nie mamy jednoznacznego, jednolitego programu wyjścia od węgla. Ja widziałem w Europie całe miasteczka, gdzie miasteczka górnicze, można powiedzieć, wcześniej, bo tam takie sytuacje już dawno zostały załatwione. Tak, tam poszła wielka restrukturyzacja tego, tam ludzie się przekwalifikowali, tam dzisiaj nikt nie myśli o węglu, bo w takich czasach żyjemy, że nie możemy dewastować naszej planety. Niestety tu nawet Grupa Wyszehradzka, no przecież Polska kilka lat temu była liderem tej grupy. A dziś pan premier nie tak dawno temu kłamie po prostu, mówiąc, że dogadaliśmy się z Czechami. Po czym premier Czech mówi, nie, nic takiego nie nastąpiło. No proszę państwa, sami się kompromitujemy, mamy żal do wszystkich. Do wszystkich, tylko nie do siebie.
Polskie Stronnictwo Ludowe teraz przed mikrofonem, Mirosław Olejniczak.
Proszę państwa, uważam, że to się wpisuje w ogóle w sposób uprawiania polityki zagranicznej przez nasze władze. Zgadzam się z przedmówcą, że my lekceważyliśmy ostrzeżenia, jak to się może skończyć, a w tej chwili płaczemy nad rozlanym mlekiem. Oczywiście, że ubolewam nad tym, że w krótkim czasie nagle zostanie zmieniona sytuacja radykalnie, drastycznie mieszkańców, no, wielu rodzin, które z tej kopalni, z elektrowni żyją. Natomiast no, gdzie tu upatrywać winnych? No na pewno zawiodły to Grupa Wyszehradzka. Mówimy tak jakby anonimowa grupa. To jest porozumienie trzech krajów, gdzie między innymi takie sprawy powinny być poruszane i załatwiane. Natomiast w tej chwili premier bojkotuje udział w kolejnym spotkaniu na znak protestu. Ale jak do tego dochodziło? Ten proces wokół kopalni trwa. To już trwa od lat. Natomiast mamy tutaj informacje o tym, że polska strona lekceważyła, że krótko mówiąc, na wszelkie apele reagowała takim dosyć swobodnym podejściem, a to jakoś załatwimy i to wszystko tak się odwlekało. No niestety, no w tej chwili doszliśmy do pewnego punktu dramatycznego, no ale ciągle obowiązuje zasada dura lex sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo. Z wyrokami się można być niezadowolonym, natomiast się nie dyskutuje. Po to jest TSUE, żeby rozstrzygało między innymi spory międzynarodowe i w tym przypadku przyjęło takie stanowisko. Mieszkańcy tej wioski, od której się zaczęło, no wcale nie są zadowoleni z takich rozstrzygnięć, bo w tej chwili no, strona polska, no między innymi ich sąsiedzi z Zamiedzy, no wywieszają kartki na przykład na swoich sklepach, że Czechów nie obsługujemy. A więc ta skala tego zjawiska w tej chwili no, się rozszerza coraz bardziej na te relacje, które do tej pory były normalne, były dosyć dobre. Moim zdaniem winę ponosi strona polska, konkretnie nasze władze, które nie potrafiły przez kilka lat i PGE, które no jest właścicielem, które nie potrafiły zareagować stosownie i prowadzić negocjacje z Czechami. Nawet chodziło o budowę ujęć wody głębinowych po to, żeby zabezpieczyć no, dostawę wody do tych zagrożonych rejonów.
Za czeską granicą w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa 5 kopalni, a z kolei po niemieckiej stronie 4. Karę nałożono na jedną, na polską. Potrafi pan to racjonalnie wytłumaczyć?
No, ta kara nie wzięła się znikąd. Wcześniejsze rozstrzygnięcia jako ostrzeżenia już przed TSUE były kierowane. Natomiast, no, czy potrafię to wytłumaczyć? Ja nie jestem hydrologiem, aczkolwiek w młodości, w edukacji swojej wczesnej liznąłem troszeczkę hydrologii. Generalnie następuje spadek wód gruntowych. Położenie akurat tej wioski to jest teren mocno pofalowany. No i dostęp do wody na tych niższych pokładach jest wszędzie coraz mniejszych. Tak, także wydaje mi się, że no skądś się wzięło, że to akurat tym, jak gąbka chłonie wodę z tamtej strony, konkretnie z tej wioski i kilku pobliskich, no jest właśnie kopalnia Turów. Nie będę rozstrzygał, bo to jest kilka kwestii, które są do rozstrzygnięcia.
Rozumiem. Ja, żeby zakończyć jakby naszą tutaj dyskusję. TSUE takich kar wysokich nigdy nie dawała i za to, że, i to jest cytat, że ponoć brakuje wody, której nie brakuje, mówią i górnicy, i specjaliści pracujący w tej kopalni. Teraz kolejny głos w dyskusji. Pani Antonina Ambroziewicz-Sawczuk, Lewica.
Dziękuję uprzejmie. Ja jestem osobą od urodzenia bezpartyjną, niemniej jednak sympatyczką lewicy. Odnośnie tematu, jaki poruszamy, proszę państwa, chciałoby się podkreślić, że już w maju sądziłam z informacji medialnych, że problem został przez nasz rząd załatwiony. Tu się nagle okazuje, że nasz sąsiad, czyli Czesi, tak, zawieźli nas do Strasburga, a w Strasburgu...
Luksemburg.
Do Luksemburga, a tam przywołano nas do parkietu i obciążono ogromną astronomiczną karą. I chciałabym tutaj podkreślić, że jestem za utrzymaniem jak kopalni, także elektrowni. Te przedsiębiorstwa dają utrzymanie ogromnej ilości rodzin i pozbawimy wówczas tak zwanego, może nie tak zwanego, rodzin chleba, jak i prądu. Idzie zima i co wtedy ludzie będą robić? Skazujemy ludzi na nieistnienie. Tak nie może być. Dziękuję.
Kolejny głos dyskusji, Konfederacja, Teresenosz Gawora.
Ja tutaj zgadzam się z tymi opiniami, że ten wyrok jest bardzo surowy. No nie jestem sędzią, żeby oceniać, czy zbyt surowy, ale taki się wydaje, tak, dla przeciętnego odbiorcy. I oczywistym jest, że w polskim interesie absolutnie nie jest dostosowywanie się do tego wyroku, tak? Jakby nasza wina, jak to się mówi, nie jesteśmy tutaj bez winy, jako państwo czy jako rząd, Prawa i Sprawiedliwości szczególnie, ale oczywiście, że pomijając wszystko inne, ten wyrok, który zapadł, no my jako Polska nie możemy na pewno się zgodzić na niego i nie jest absolutnie w naszym interesie dostosowywanie się do niego. Także to nie ulega wątpliwości. Myślę, że nieważne jaką partię tu reprezentujemy, interes polskiej racji stanu jest taki, że nie możemy się na to zgodzić. Natomiast zgadzam się z tymi głosami tutaj poprzednimi, które mówiły, że jest to efekt lat zaniedbań, tak? To jest teraz jakiś taki pewien symptom, pewien objaw, ale to jest wierzchołek góry lodowej. Nasz system energetyczny jest w ogóle przestarzały, nieprzemyślany, nie ma jakiejś strategii rozsądnej, która by oparła. No, u nas jest koniecznie system mieszany, bo w naszej strefie klimatycznej nie mamy tyle słońca, nie mamy takich rzek jak w Chinach, żeby tą całą energię czerpać ze słońca, z wody i tak, wiatru i tak dalej. czyli powinniśmy się oprzeć według ekspertów częściowo na atomie, częściowo na źródłach odnawialnych, a pewnie i częściowo na tym węglu, który posiadamy, tylko, tak jak tu ktoś wspomniał, wygaszać to stopniowo. I tutaj powiedzmy, jest to niestety taki objaw tego rządu i poprzednich, który pokazuje, że nie ma w ogóle polityki długofalowej, tak? Bo to samo za chwilę będzie na przykład, będziemy się dyskutowali nad systemem emerytalnym, który mamy od czasów Bismarcka, XIX-wieczny jakiś system emerytalny, który w ogóle nie przystaje do realiów, gdzie dzisiaj mamy niż demograficzny, że tak powiem, coraz mniej pracujących, coraz więcej długą średnią życia i ludzi, którzy z tego systemu mają żyć. Także u nas wypływają takie problemy, takie pożary, które gasi się, że tak powiem, chwilowo. Natomiast nie ma, nie widzę ani w tym rządzie, ani w poprzednim, nie było, bo zabrakło polityki długofalowej i teraz to są skutki. Teraz już jest troszkę późno, bo jest pożar, ale cały system tutaj jest do uzdrowienia, tak? Bo tu zabrakło myślenia w ogóle jakiegoś takiego kompleksowego, globalnego.
Jeśli mogłabym dodać, przepraszam panie redaktorze, to należałoby tworzyć i kontynuować rozmowy z naszymi sąsiadami, które by przyniosły efekt i ugasiły pożar. I skąd, jak z doniesień medialnych wiem, w tej chwili trwają dopiero rozmowy i w poniedziałek mają być powtórzone. Minister chyba środowiska jest w Czechach i kontynuuje rozmowy. Zabrakło dialogu. Jeszcze raz powtarzam, podkreślam. Rozmowy i doprowadziłyby moim zdaniem do pewnego konsensusu i nie zawieziono nas by do Strasburga, tak?
W decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czytamy, że jako środek tymczasowy do czasu rozstrzygnięcia sporu należy natychmiast wstrzymać pracę. Szanowni Państwo, dotarłem do opracowań Akademii Górniczo-Hutniczej, w której czytamy, że jest to niemożliwe do wykonania. Szkody wynikające z dostosowania się do takiej decyzji mogą być katastrofalne dla całego środowiska, zarówno po stronie czeskiej, także niemieckiej, no i oczywiście polskiej. Po zakończeniu wydobycia węgla brunatnego w Turowie, a zaplanowano to na początek roku 2040, ma rozpocząć się proces przygotowania wyrobiska do zapełnienia go wodą. Może to trwać kolejne 20 lat. Natychmiastowe opuszczenie kopalni grozić może katastrofą budowlaną i środowiskową. Aby ten teren był gotowy do opuszczenia go przez człowieka i oddania naturze, należy go przygotować, co trwa lata. Jezioro, które ma powstać w Turowie, będzie wielkości 30 km², a jego głębokość to będzie 160 metrów. Niemcom napełnienie takiego zbiornika w jednej z ich byłych kopalni zabrało 15 lat, a tylko dlatego, że pomogła im tym powódź sprzed lat 10. Tyle, jeśli chodzi o opracowanie. No, oczywiście w telegraficznym skrócie Akademii Górniczo-Hutniczej, które jest dużo bardziej obszerne. Jeszcze Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Zdecydowanie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kopalnia nie zostanie zamknięta i jest to jedyna słuszna decyzja. Tutaj pan redaktor przytoczył te argumenty merytoryczne. Są też inne argumenty. Pan redaktor wcześniej o tym mówił, że po stronie czeskiej są kopalnie, które nikomu nie przeszkadzają. Po stronie niemieckiej są kopalnie, które nikomu nie przeszkadzają. Polskie kopalnie przeszkadzają Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Czechom, proszę pana, Czechom przeszkadzają, nie Trybunałowi.
A ich własne im nie przeszkadzają, tylko polskie przeszkadzają. Tak samo jak była likwidowana stocznia w Szczecinie, bo przeszkadzała komu? W tym samym czasie rozbudowywano stocznię w Roztoku. Musimy dbać o własne interesy, jesteśmy Polakami, musimy rozwijać swój własny, suwerenny kraj. Wtedy będziemy równoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży przestrzegania traktatów. Nie może podejmować takich wyroków stricte politycznych, stricte gospodarczych, a później tłumaczyć się tym, że nie wiedział, że to wpływa na bezpieczeństwo sektora energetycznego w Polsce. Na co Niemcy zaproponowali nam sprzedaż prądu. Mamy własne możliwości wytwarzania prądu, mamy własne kopalnie. Oczywiście tutaj proces wygaszania będzie trwał, ale zwróćmy uwagę też na wiele innych rzeczy, bo sprawa jest jest bardzo wielowątkowa. Dopiero program Czyste Powietrze rządu Mateusza Morawieckiego faktycznie zaczął jakoś dynamicznie zmieniać tutaj te klastry energetyczne w Polsce. Powstało wiele farm fotowoltaicznych. Wczoraj, przedwczoraj toczyły się dyskusje, jest program przygotowany, wieloletni program na lata, strategia budowy elektrowni wiatrowych na Bałtyku, przejście do atomu. Kiedy będziemy zaawansowani w tych programach i w tym rozwoju, możemy sobie pozwolić na schodzenie z kopalni węglowych. Tutaj pan z Konfederacji powiedział, że nie mamy takich rzek, żeby budować elektrownie wodne jak Chińczycy, mimo to Chińczycy budują elektrownie na węgiel kamienny, tak? Także to też nie jest żaden argument. I też, szanowni państwo, to dotyczy ludzi, Polaków pracujących w tej kopalni. Pamiętamy okres 2007-2011, kiedy też na szybko trzeba likwidować kopalnie węgla kamiennego na Śląsku, a górnicy mieli szczyt pudelki, tak jak chodziły takie filmiki po internecie. Miejmy szacunek dla tych ludzi, dajmy im czas i dajmy czas też sobie.
Polska zdaje się ma czas do 2049, jeśli chodzi o odejście od węgla.
No i ten proces się rozpoczął w wielu...
Kopalnia Turów w 2040.
No tak, ale do tego czasu musimy zabezpieczyć energetycznie społeczeństwo, budując chociażby farmy fotowoltaiczne, czy tutaj zapowiadane elektrownie atomowe, czy farmy wiatrowe na Bałtyku. Jeżeli będziemy mieli podaż z odnawialnych źródeł energii, prądu, wtedy będziemy mogli schodzić z tego. Nikt nie zaryzykuje decyzji, o czym głośno powiedział premier Morawiecki, aby tak nagle ad hoc wyłączyć, żeby komuś się spodobało. Jeszcze jeden wątek, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć. 8 i 9 października w Czechach odbywają się wybory parlamentarne. I wtedy po tych wyborach prawdopodobnie wrócimy do normalnego dialogu bez podtekstów.
Jeszcze króciutko.
Ja tylko króciutko jedną rzecz, bo tutaj się pojawił taki wątek. Nie wykonamy wyroku sądowego i już. No przepraszam, ja być może chodziłem do innych szkół, mnie uczono, że wyroki sądu się wykonuje. Wyrok sądu, jeżeli jest już ostateczny, w tym wypadku nie ma jeszcze tego wyroku, bo to jest proces zabezpieczenia, ale trzymajmy się tego, no wiemy, że PiS nie lubi wykonywać wyroków TSUE, jest to jeden tylko z tych elementów. I ostatnia tylko rzecz, jeżeli już mówimy o rozwoju energetyki innej niż węglowej, to proszę mi odpowiedzieć, dlaczego w takim razie na początku rządów PiSu zatrzymano rozwój energetyki wiatrowej. Rozprowadzono takie zasady, które spowodowały, iż ta energetyka stanęła w miejscu. Nie nastąpił rozwój energetyki wiatrowej. I to tylko tyle, dziękuję.
Przygotowano bardzo duży program Czyste Powietrze, z którego wszyscy korzystamy. Od 2018 powstało w Polsce najwięcej farm fotowoltaicznych.
Także szanowni państwo,
powiedziałem o wiatrowych.
Zmieńmy temat.
Wiatrowe na morzu.
Zmieńmy temat.
Będą za 20 lat.
Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą ograniczenie handlu w niedzielę. Teraz sklepy, które były otwarte, bo świadczyły usługi na przykład pocztowe, będą musiały dowieść, że usługi pocztowe i przychody z tego tytułu przekraczają 50% przychodów w ogóle i nie są jako dodatkiem, furtką pozwalającą na handlowanie w niedzielę. Nowela tej ustawy też niejako ponownie wywołuje dyskusję o całej ustawie, jej brzmieniu, założeniach, zasadności wprowadzenia. Przypomnijmy, ustawa wprowadza stopniowy zakaz handlu w niedzielę i weszła w życie w marcu w 2018 roku. I teraz pytanie, czy w państwa odczuciu ustawa, bo już możemy o tym powiedzieć i zapytać o to, realizuje pierwotne założenia, czyli Polacy odzwyczaili się kupować w niedzielę, odpoczywają, spędzają czas rodzinnie. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość, proszę.
Te dwa lata już, trzy lata pokazują, że niekoniecznie w niedzielę musimy robić zakupy i możemy spędzać niedzielę z rodziną gdzie indziej. Bo faktycznie centra handlowe stawały się w tamtym okresie miejscem wypoczynku, który teraz w pandemii na pewno nie byłby właściwy, ponieważ zamykaliśmy też dostęp sanitarnie. Główna rzecz to jest jednak prawo do pracy i wypoczynku. Tak naprawdę ci ludzie pracujący w tych sklepach otwartych w niedzielę też mają swoje rodziny, też potrzebują wypoczynku i związki zawodowe od początku były z tego powodu niezadowolone, że jednak są furtki, w których znajdują swoje możliwości duże korporacje, bo małe sklepy rodzinne były zawsze otwarte i w tej chwili też pewne doprecyzowanie, jeśli chodzi o możliwość otwarcia i pracy w tym sklepiku rodzinnym.
Także będą uważam, dalej otwarte. Zgłoszono dużo poprawek jako rozszerzających możliwości
udziału innych członków rodziny.
Tak jest, małżonka, dzieci, rodziców, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków i tak dalej.
Tak, jeśli trzeba zrobić jakiś zakup niezbędny, o którym się zapomniało w tygodniu, to oczywiście są możliwości. Natomiast nie ma czegoś takiego jak praca w niedzielę w dużej korporacji, kiedy inni muszą pracować, inni z tego też korzystają, bo jakoś chcą zapełnić czas, a nie jest to właściwe miejsce też dla organizowania życia rodziny.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
Znaczy, ja sprzeciwiam się temu, żeby politycy mówili, jak ja mam spędzać czas. Obojętnie, czy to jest poniedziałek, czy niedziela.
Nie, ale nikt panu nie mówi, jak ma pan spędzać czas.
Przepraszam bardzo, ale odwołuję się do słów, które przed chwilą padły. W niedzielę mamy robić coś innego, ale ja nie chcę, żeby ktoś mówił, co ja mam robić w niedzielę. To po pierwsze.
No nie musi pan tego robić.
No właśnie do tego zmierzam. Do tego zmierzam.
Zmierzamy do...
Ale na pewno politycy wskazują, że nie mogę pójść do galerii w niedzielę. Nie już, bo tak sobie życzą. To mnie się generalnie nie podoba. To po pierwsze.
To nie mógłby pan we Francji mieszkać na przykład.
Proszę?
Nie mógłby pan prawie w żadnym kraju Unii Europejskiej mieszkać.
Mm-hmm. Ale proszę,
za argumenty
ja mieszkam w Polsce i chciałem... Ja nie wiem, co to za argumenty są. Tam, ja tego nie rozumiem.
Ale tam
ja mówię o pewnym mechanizmie działania, żeby politycy nie wchodzili w moje życie prywatne. Nie mówili mi, czy mam robić zakupy w sobotę, czy w niedzielę. Od tego się zaczyna. Nie. Zaczynam jakby od sprawy jakby zasadniczej.
A co z pracownikami?
Już powiem. Przecież wiele osób w zakładach o ruchu ciągłym, a takich jest wcale nie tak mało, no pracują i w soboty, i w niedzielę, bo tego wymaga produkcja. Sam miałem takie doświadczenie. Wiele lat temu pracowałem w każdą sobotę i niedzielę. I nie dyskutowałem. I moi pracownicy, którzy byli zatrudnieni, również pracowali, bo wiedzieli, że muszą. Więc jeżeli już...
Właśnie, bo muszą. Powiedział pan, bo muszą.
To znaczy, ale to jest ich decyzja. Nie muszą tam pracować. Powiem inaczej, pani poseł. Z informacji, które tutaj gdzieś wyczytałem, przez zamknięcie galerii wielu młodych ludzi, studentów, którzy pracowali oczywiście nieregularnie, a w jakiś sposób tylko czasowo, właśnie dorabiała sobie w takich sklepach. A dziś
jest
zmierzamy... Zmierzamy do tego, jeżeli tak bardzo się pani martwi o tych pracowników, to rozumiem, że w Żabce ludzie mogą pracować, tak? Bo to jest rodzina, więc rodzina będzie pracowała, bo do tego politycy umożliwiają to, a w innym miejscu nie. Ja powiem szczerze, nie widzę w tym ładu i składu. A sposób wprowadzenia tego przepisu spowodował, że właśnie przestał on działać, bo wiele sieci handlowych poprzez Pocztę Polską znalazło furtkę po to, żeby działać.
Z tego co pamiętam, to chyba tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej handel jest dopuszczony w niedzielę. Teraz kolejny głos dyskusji. Polskie Stronnictwo Ludowe, Mirosław Olejniczak.
Proszę państwa, tryb wprowadzania oczywiście już od 3 lat wzbudzał duże emocje i wątpliwości. Oczywiście uważam, że jeśli sklepy były otwarte przez cały tydzień, wówczas pracownicy powinni dostawać odpowiednią rekompensatę. Poza tym można tak ułożyć harmonogram, żeby pracownicy przynajmniej 2 niedziele mieli wolne. A więc, krótko mówiąc, tutaj sprawy organizacyjne można było zupełnie w innym trybie załatwić. Porównywanie do innych krajów europejskich po raz kolejny tutaj się pojawia, z jednej strony demonstrujemy, jak to my chcemy wszystko robić po polsku, a z drugiej strony odwołujemy się do tego, co nam wygodne, że a na Zachodzie, bo jest tak.
A czego to pan my broni jesteśmy. Tak naprawdę?
Proszę, ja nie
czego
jestem
pan
adwokatem.
Broni w tej sytuacji?
Proszę pani, bronię normalności.
Korporacji, dochodów czyichś?
Nie, zaczęło się od
Żabki,
wielkiej sieci, która na specyficznych warunkach prowadzi swoją działalność, a więc podmioty gospodarcze tylko wiążą się w sieć po to, żeby ułatwić sobie zarówno dostawy, jak i pewien asortyment i tak dalej. Ale to nie będę wchodził w te szczegóły. Żabka sobie funkcjonowała spokojnie w niedzielę, no aż wreszcie połapali się szefowie dużych korporacyjnych sklepów, sieci, że to jest jakiś tam pomysł, żeby świadczyć usługi i tak to się zaczęło. I nagle to były kpiny oczywiście z naszych przepisów. Nikt zdrowomyślący nie uważał, że na przykład Intermarché to jest poczta. No, szedł do tego sklepu w zupełnie innym celu i to było tak bardzo po polsku omijanie prawa. Dajcie nam jakiś przepis, a my znajdziemy furtkę i będziemy ją omijać. No ale to Żabka funkcjonowała za zgodą władz, zgodnie z prawem.
Jeszcze funkcjonuje Żabka.
I nadal funkcjonuje do końca
ile
roku
zresztą.
Ile osób
zatrudnia Żabka?
No wie pani, no nie liczyłem.
No są różnice między dużymi a małymi, prawda?
No oczywiście, ile ludzi? Ale także charakter tych sklepów jest zupełnie inny. No Żabka to jest sklep, umówmy się, taki dokupkowy, a więc zabrakło mi czegoś z musztardy, masła i innych tam produktów pierwszej potrzeby i wtedy mam możliwość szybciutko uzupełnić swoje zapasy domowe. Natomiast w sklepach dużych zwykle robi się zakupy na przykład na cały tydzień, no i krótko mówiąc asortyment stąd jest dużo szerszy. Natomiast no rzeczywiście tutaj z jednej strony wprowadza się ograniczenie handlu w niedzielę, a z drugiej strony otwiera się drzwi i teraz się reaguje. Już kolega z Konfederacji wcześniej zwrócił uwagę, że to są zwykle reakcje rządzących i reakcje PiS-u w postaci gaszenia pożaru.
Kto o to prosił, kto o to występował? No, nie rząd. Tylko społeczeństwo, no, związki społeczeństwo zawodowe, ludzie zatrudnieni.
Ale pani poseł, Związek Zawodowy Solidarność to nie jest społeczeństwo, bo no, że ratownicy medyczni pokazali, gdzie mają Solidarność na swoich protestach.
No.
Polityczny związek socjalistyczny.
A OPZZ?
Mirosław Olejniczak kończy i za chwileczkę głos Lewicy.
No i dlatego uważam, że to rozstrzygnięcie no jest, no jakby nie było, przywołaniem do tego, co było zawarte jako intencja w ustawie z 2018 roku, że obowiązuje całkowity zakaz handlu. Ale w momencie, kiedy ten zakaz był fikcyjny, kiedy połapano się, że można to jakoś obejść, no to w tej chwili następuje reakcja. A nie chcę się odnosić do pomysłu zakaz handlu w niedzielę. Czy to jest dobry, zły? 55% społeczeństwa dzisiaj uważa, że zły. Że chcieliby powrotu do tego, że mogą w niedzielę robić zakupy. To już 50%. Wcześniej
uściślimy, nie jest mowa o całkowitym zakazie handlu w niedzielę, tylko jest to ustawa mówiąca o ograniczeniu handlu w niedzielę, ponieważ katalog przewiduje 32 wyłączenia z tej ustawy. Teraz Lewica, Antonina Ambroziewicz-Sawczuk.
Dziękuję. Więc odnośnie tego tematu Lewicy moje zdanie jest jednoznaczne. Proszę państwa, wiele zawodów pracuje, chociażby medycy, kierowcy, kolej i inne, czy nawet stacje CPN-u, dlaczego akurat nie sklepy mają być zamknięte. Uważam, że sklepy powinny być otwarte, bo ludzie różnie lubią wypoczywać. Jedni do lasu, inni na rowery, a trzeci dokładnie idą do marketów i tam spędzają miło czas. Dlatego też uważam, że sklepy powinny być otwarte, a sprzedawcy...
Dziwię się, że Lewica to mówi.
pracodawcy i pracownicy powinni być właściwie za pracę w niedzielę właściwie wynagradzani i być może w tygodniu udzielany za niedzielę dzień wolny. Dziękuję.
Eliasz Gawora, Konfederacja.
Dziękuję. No, Konfederacja bardzo często powołuje się na taki cytat Stefana Kisielewskiego, że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. I my mieliśmy już kiedyś w historii naszej polskiej wóz drzymały i Polak i naród nasz zawsze znajdzie sposób, żeby jakieś nieżyciowe przepisy omijać. I to się właśnie teraz działo przy okazji tego omijania zakazu o handlu w niedzielę. No nie zgadzę się tutaj z tym argumentem, który pan redaktor przywołał o innych krajach, bo wie pan, ja też nie mógłbym mieszkać pewnie w Afganistanie, bo nie chciałbym, żeby moja dziewczyna burkę nosiła. I co mnie to obchodzi, tak? No w Afganistanie mówimy, noszą burki, a we Francji nie pracują w niedzielę sklepy.
Mówimy o wyżej cywilizacji.
Mówimy o kulturowo bliższych nam krajach i mówimy o Unii Europejskiej, którą się powołujemy i na której, w której jesteśmy.
Ale przecież lekceważymy Unię.
Ale z tego, co wiem, no właśnie, nagle się Unia okazuje wyznacznikiem.
To już jest zabawa w przedszkolu.
Pan wybacz, ale ja nie słyszałem, żebyśmy lekceważyli Unię, jeśli chodzi o usta pana premiera chociażby.
Dobrze, może, no, bo tu jest teraz mój czas antenowy, także...
Powróćmy.
Mamy inne informacje. Ale no właśnie, pani poseł, proszę nie przerywać.
Konfederacja.
Tak, dziękuję bardzo. I teraz tak, oczywiście, że Konfederacja jako partia wolnorynkowa, a nie socjalistyczna gospodarczo jak PiS, my jako wolnorynkowcy uważamy, że nie można ludzi zmuszać i zgadzam się tutaj z panem Marcinkiewiczem, że nieważne, czy to jest szczytny, czy może nieciekawy sposób spędzania czasu, nikt nie powinien rozkazywać, jak obywatel, czy oni mogą w galerii handlowej spędzać czas w niedzielę, czy nie mogą, tak? Obywatele sobie sami decydują. Poza tym to uparcie się na to, że na te sklepy, na tych sprzedawców, to jest jakiś absurd. Bo dlaczego tylko ci sprzedawcy? Przecież jeśli teraz ta ekspedientka ze sklepu nie będzie pracować w niedzielę, pójdzie do kina, ktoś musi w tym kinie pracować. Pójdzie na basen, ktoś pracuje na tym basenie. Pójdzie do restauracji, kelner, kelnerka, kucharz muszą ją obsłużyć. Czyli rozumiem, że Związek Zawodowy Solidarność i PiS walczą tylko o ekspedientkę. Bo już na przykład o kelnerki, pracowników kina czy basenu, to już nie. Nie rozumiem tego. Poza tym, tak jak tu pan Marcinkiewicz wspomniał, może gdybym
był... Na tej zasadzie pracujmy 7 dni i będziemy pobłogosławieni. Po co pan takie rzeczy mówi?
Ale nikt nikomu nie
pan
każe.
Pan jako Konfederacja...
Ale my nie zmuszamy nikogo. Jeśli ktoś chce zamknąć sklep w niedzielę, właściciel albo pracownicy nie chcą tam pracować, to mają takie prawo, prawda? Przecież właśnie my jesteśmy za tym, żeby nikogo do niczego nie zmuszać i jest wiele osób, którzy nie podejmują pracy w takich zawodach, bo chcą pracować od poniedziałku do piątku. Są ludzie, którzy, ponieważ dostają tam większe wynagrodzenie, albo są studentami, którzy chcą pracować tylko w weekendy, dobrowolnie godzą się, przecież z własnej woli podpisują umowę o pracę, tak? Idą nawet na rozmowy kwalifikacyjne, na których starają się pani poseł o tą pracę. Tak? Czyli oni chcą, że oni na rozmowach kwalifikacyjnych przechodzą jakiś casting, że wręcz walczą z innymi o to miejsce pracy. I tak właśnie działa wolny rynek, czego chyba PiS nie rozumie, widzę.
No powinniście się państwo nazywać partią wolnościową.
No ale nazywaliśmy się przez moment partią Wolność, jak to była partia Janusza Korwin-Mikkego, zanim weszliśmy do Konfederacji, gdzie złączyliśmy się z Ruchem Narodowym. Także nazywaliśmy się partią Wolność.
Jako Ruch Narodowy działacie przeciwko narodowi.
Pani poseł, gospodarka, jeśli ktoś ma pojęcie o ekonomii, to wie, że niestety, i ja mówię niestety, bo też bym może sercem był za tym, takie pojęcie jak patriotyzm gospodarczy, protekcjonizm, regulacje, to się w gospodarce nie sprawdza. I choćbyśmy mieli dobre intencje, to na przykład stosując protekcjonizm gospodarczy, wyrządzamy większą krzywdę własnej gospodarce, niż pozwalając działać wolnemu rynkowi, tak jak ktoś, kto rozpieszcza własne dziecko, szkodzi mu, niż ktoś, kto przygotowuje dziecko do walki na wolnym rynku, czy do konkurencyjności w świecie.
Po pandemii to się sprawdza.
Ja pamiętam 3 lata temu, kiedy ustawa wchodziła w życie, podnoszony był argument, że wzrośnie bezrobocie, że spadną obroty, a co za tym idzie wpływy z tytułu podatków. Nic takiego się nie stało i teraz Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody.
Bezrobocie spadło, obroty wzrosły.
Znaczy ja staram się posługiwać faktami, które tutaj mam.
No to też z faktów, bo bardzo ciekawa dyskusja się przetoczyła tutaj pani z Lewicy, mówiąc, że sklepy powinny być otwarte. To 29 posłów Lewicy głosowało za wprowadzenie dodatkowego do uszczelnienia. Tak samo Konfederacja, 5 posłów głosowało za uszczelnieniem, 4 było przeciw.
No to PSL, głosowali za 4... normalnością po prostu. No to.
Nie, to chodzi o to głosowanie,
to jest
które...
jest innego niż sama ustawa, tak się powiem.
Znaczy, proszę pana, w poprzednim głosowaniu PSL też poparł zakaz handlu w niedzielę w 2018 roku. Skąd ta debata? Ludzie mają prawo do odpoczynku. Można zrobić zakupy w 6 innych dni tygodnia, to jest normalne w każdym normalnym świecie. Ja jestem z tych rozwiązań bardzo zadowolony. Niedzielę spędzam diametralnie inaczej. Jeszcze przed wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę, raczej w niedzielę do galerii handlowej, do sklepu nie chodziłem. Każdy z nas jest osobą myślącą, może przewidywać musztardę, ketchup. Można sobie kupić w sobotę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, również w piątek.
Wiele ludzi, mieszkańców uważa to za wypoczynek, chodzenie do galerii, panie redaktorze.
To raczej utrudnienie w życiu, bo trzeba wydać pieniądze i się nachodzić.
Wchodzimy w dyskusję, co jest odpoczynkiem, a co nie jest odpoczynkiem, a co nie o to chodzi.
Świeże
podczas naszego spotkania, żebyśmy definiowali, jak powinien wyglądać odpoczynek. Kończymy Lubuskie Forum. Pięknie państwu dziękuję za udział w programie w Studiu w Gorzowie. Poseł Grzbieta
Kulka, Prawo i Sprawiedliwość. A temat jeszcze szczepionek.
Pani wybacza, ale czas już nam nie pozwala na rozwinięcie tego tematu. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo i co do szczepionek, szczepmy się.
No więc Karol właśnie Zieleński. Chciałam powiedzieć i nawoływać naszych mieszkańców, naszej ukochanej ojczyzny, aby się szczepili. Ja już osobiście zapisałam się na 3. szczepionkę, bo w lutym wzięłam 2 szczepionki. Dlatego też nie rozumiem, że wiele ludzi ma opory odnośnie szczepienia. Nie myślą...
Do szczepienia namawiała pani Antonina Ambroziewicz-Sawczuk, reprezentująca Lewicę. Dziękuję również pani za uwagę.
Dziękuję.
Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Gratuluję postawy zaszczepienia się. Szanowni państwo, tak, szczepimy się. W tej chwili 18 pacjentów w Lubuskim jest leczonych na koronawirusa. Żadna z tych osób nie była zaszczepiona. Życząc miłego, udanego weekendu. Do usłyszenia, do widzenia.
Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentował Mirosław Olejniczak.
Dziękuję bardzo. Także jestem zwolennikiem szczepienia. No i życzę państwu miłego weekendu.
I Enaasz Gawora z Konfederacji. No nie wiem, czy pan jest zwolennikiem szczepienia, ale...
Dziękuję wszystkim za dyskusję, dziękuję panu redaktorowi za tą audycję i słuchaczom życzę również miłego weekendu.
Dziękuję, ja podzielam również pana w Danii i państwa tutaj w studio w Zielonej Górze. Życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim i apeluję jeszcze raz, szczepmy się i chrońmy siebie, rodziny i pozostałych mieszkańców naszego kraju.